Witajcie, to jest trzeci Dekompresor. Przed mikrofonami jak zwykle
Bartek,
Mariusz
i Wojtek. Tematem dzisiejszego odcinka będą ślady elektroniczne, które zostawiamy w sieci, czyli anonimowość w internecie.
Dekompresor. Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Ale najpierw spróbujemy reaktywować sekcję newsów, której w drugim odcinku nie było, więc przejdźmy do newsów. Pierwszym newsem z ostatnich dni jest luka w Internet Explorerze. Może Mariusz, powiesz, o co chodzi? Nie pamiętasz.
Nie pamiętam, o co chodzi, więc może ty powiesz, o co chodzi.
No dobra, to ja spróbuję.
Nie używam Internet Explorera, więc nie.
Ja też już nie używam praktycznie. Bartek też już nie używa, no ale spróbujemy jakoś opowiedzieć, o co chodzi.
To może po prostu powinniśmy zachęcić wszystkich, żeby przestali używać. I...
Proszę nie używać, dlatego że luki nie ma tylko Windows 8, którego chyba jeszcze mało kto ma, jeśli tak. Oficjalnie nikt nie ma w sensie, no więc generalnie wszędzie
tak,
poza tym.
Ale do konkretów. W Internet Explorerze odkryto ostatnio lukę, która znajduje się we wszystkich wersjach tej przeglądarki, aż do najnowszej wersji, która jest jeszcze praktycznie nieopublikowana, bo wyjdzie razem z Windows 8, więc wszyscy, którzy używają teraz Internet Explorera, są narażeni na błąd w obsłudze pluginu Flash. Można przygotować tak spreparowany baner albo film flashowy, który zaatakuje nasz komputer i znaleziono już zastosowanie. Chyba Kasperski Lab, a link znajdziecie pod tym wydaniem Dekompresora, opisywał, że ktoś skorzystał z tej luki, aby instalować dodatkowo jeszcze jakieś oprogramowanie i dowiedziono tego, że odpowiednio spreparowany baner, wykorzystując ten błąd w Internet Explorerze, potrafi zainstalować na oprogramowanie na komputerze ofiary. No i tak naprawdę nie jesteśmy wtedy bezpieczni, bo może być zainstalowany na przykład Keylogger, który sobie nasze wszystkie hasła zapisze i gdzieś wyśle do internetu.
Poczekamy z niecierpliwością, aż technologia Flash ogólnie umrze i tego typu problemy już nie będą nas dotykały.
Jakby sobie
spojrzeć w historię, to jest to bardzo niechlubna historia. Czytając sobie zestawienia podatności różnego rodzaju w przeglądarkach, ze 30-40% to będzie to będą podatności, które dotyczą właśnie Flasha.
Całe szczęście, że mamy jeszcze jakieś inne przeglądarki, które na to są tym razem odporne, bo nie jest to wina samej wtyczki Flash, tylko obsługi w Internet Explorerze. Także używajcie Chroma, Firefoxa, czego tylko uda wam się użyć, byle nie Internet Explorera, aż do załatwienia tej luki. I to był pierwszy news, a drugim newsem w dzisiejszym odcinku będzie to, co wydarzyło się dzień po nagraniu drugiego dekompresora. No nie możemy o tym nie powiedzieć. Wyszedł iPhone 5 i dzieją się dziwne rzeczy.
Oni specjalnie czekali, już nagramy odcinek i zrobili premierę w jeden pożyw, żebyśmy nie mogli się na żywo, na świeżo pochwalić. Tak?
No może czekali, żebyśmy mogli spokojnie kontemplować to wydarzenie, żeby nie kolidowało z nagraniem. Tak czy inaczej, po 24 godzinach po upublicznieniu iOS-a 6, który wyszedł razem z iPhone'em 5, już 15% użytkowników urządzeń Apple'a zainstalowało tą aktualizację.
Znaczy on wyszedł troszeczkę wcześniej, tak? Bo premiera jest dzisiaj, a ten iOS był dostępny od wczoraj, właściwie od przedwczoraj wieczorem. Także oni wypuścili go, tą finalną wersję wypuścili niecałe dwa dni przed oficjalną premierą, tą pierwszym rzutem w Stanach i w niektórych krajach europejskich, który jest dzisiaj właśnie, więc oni wypuścili trochę wcześniej, no i w pierwsze 24 godziny 15% użytkowników tych, którzy mieli starszą wersję, którzy mają starsze urządzenia, zrobiło już aktualizację.
No w tym ja na przykład.
No i w tym ja na przykład, razy dwa.
Ja nie, bo nie mam.
Bartek, to najwyższa pora, zaktualizuj.
Mojego Androida do iOS 6, okej.
Okay. Dokładnie. Jak na razie to jest rekord, jeszcze do tej pory nikomu nie udało się tak masowo aktualizować oprogramowania. Twój Android potrzebował na taki wynik chyba 8 miesięcy. Wcześniejsza wersja iOS-a też chyba 24 dni, czy jakoś tak, mogę teraz plątać coś, ale na pewno to nie były takie wyniki, więc pierwszy wynik w historii.
Znaczy jest, na pewno warto wspomnieć o tym w kontekście, że udało im się w jakiś taki sposób doprowadzić do sytuacji, kiedy to się dzieje. To nie jest nadal tak super wygodne, że gdzieś tam się dzieje w nocy poza naszym w ogóle, poza naszą świadomością i nadal to wymaga interwencji ręcznej. O, tak, pojawia się nam pop-up i musimy sobie kliknąć, że chcemy zaktualizować. Wydawałoby się, że większość ludzi takie rzeczy nie robi, a jednak tutaj jednak te popyt na tą nową wersję jest naprawdę duży i w bardzo, bardzo szybkim czasie osiąga się taką adaptację, gdzie duża większość użytkowników pracuje na najnowszej wersji. I tu wiemy, że to jest z punktu widzenia czy samego producenta telefonów, czy chociażby deweloperów, no niesamowita sprawa, tak, bo w nowej wersji oprócz tych rzeczy, które my widzimy, jest na przykład bardzo wiele różnego rodzaju usprawnień, rozszerzeń tego API programistycznego, dzięki któremu można pisać aplikacje. Bardzo wiele rzeczy jest ułatwionych, ale wiemy, co z tego, jeżeli mamy taką sytuację, że nowa, fajna wersja ma penetrację tą 5% na przykład, czy 2% rynku, to co z tego, tak? Programiści nadal muszą się męczyć i używać starych rzeczy. Natomiast tutaj jest tak, że bardzo szybko można porzucić te starsze wersje. Niektórzy deweloperzy zostawiają czwórkę, niektórzy już wymagają, w zasadzie że rozmawiają o tym, że niedługo one wymagali tylko i wyłącznie piątki, przepraszam, szóstki, więc no jest to na pewno dość ciekawy fenomen. Chyba w żadnym innym jakimś takim ekosystemie czy w żadnym innym środowisku nie następuje tak szybka adaptacja tych nowych wersji jak tutaj.
No i to jest też dobre, bo nie powoduje takiego rozwarstwienia, nie trzeba przygotowywać 14 wersji na różne wersje systemu, na różne wersje sprzętu, no przecież wiadomo, że iPhone'ów jest tylko na palcach jednej ręki pijanego stolarza, więc problemu z testami jakoś tam wielkiego nie ma i może dlatego to się wszystko tak rozwija, piszę sobie aplikację i do przodu, tak? I to były newsy, a teraz przejdźmy już do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli anonimowości w sieci. Może rozpocznijmy ogólnie i co to w ogóle jest anonimowość w sieci, potraktowana nie tylko jako przeglądarka internetowa czy jakieś tam inne techniczne sprawy, ale zacznijmy może od tego, że taka najprostsza sytuacja, wrzucamy jakieś zdjęcia do sieci gdzieś na jakieś profile społecznościowe czy wysyłamy jakimś znajomym, no i takie zdjęcie to już jest, powiedzmy, że zamach na naszą anonimowość, jeżeli znajdą się na nim informacje, których nie chcemy upubliczniać.
Co warto powiedzieć jeszcze na początku, tą anonimowość całą w sieci i ten cały temat można na takie dwa duże, oddzielne działy jakby oddzielić od siebie, dwa różne rodzaje może. Pierwszy problem to jest taki właśnie, jak mówisz, że ludzie uprawiają taki swoisty ekshibicjonizm w sieci, rzucają tam wszystko wszystkim, mówią o sobie, pokazują swoje prywatne życie i nie przejmują się, kto będzie to oglądał i jakie będą konsekwencje. Znaczy, to jest jedna sprawa, tak? Ale tu nie ma chyba za bardzo sensu się mocno rozwodzić, bo większość ludzi, nawet jeżeli nie do końca zdaje sobie sprawę z konsekwencji, to jednak wie, co robi w tym momencie. Czyli ma świadomość tego, że dzieli się z kimś swoimi zdjęciami, dzieli się z kimś swoją prywatnością i robi to zupełnie świadomie, więc to jest ich prywatna sprawa. I tutaj chyba niewiele można na ten temat się rozwodzić. Tak, to jest taki pierwszy, to jest taka pierwsza część, tak, tego, co ludzie robią w sieci, że pokazują wszystko. Tutaj taki problem też wynika też z samej konstrukcji tych sieci społecznościowych, jak to też wygląda, bo sam Facebook jak powstał, to założenie było takie, że no wiadomo, wiemy mniej więcej tak, jak to się tam rozwijało, to był gdzieś tam na uniwersytecie portal dla studentów, tak to mniej więcej wyglądało, tak, czyli taka mimika tego Facebooka książkowego, który jest popularny na uczelniach amerykańskich, ale oni zakładali, że ludzie mają taki jeden ten social graph cały, czyli mają jakby jeden schemat znajomości, a to nie do końca jest prawda, tak, bo to, co później było doskonale widać na różnych ciekawych historiach, kiedy ludzie na przykład na Facebooku dzielili się z jakimiś krytycznymi opiniami na temat na przykład swoich przełożonych czy kolegów z pracy, może przełożonych bardziej, tylko zapominali o tym, że ich przełożony jest na przykład ich przyjacielem na Facebooku tak zwanym, czyli mają go wśród znajomych i ludzie tam tracili pracę, jakieś związki się rozpadały, bo ludzie nie zdawali sobie po prostu sprawy czasami, komu co mówią. Tak? Nie było takiego rozwarstwienia na to, że mamy jedną jakąś tam grupę społeczną naszych znajomych na przykład z pracy, drugą gdzieś naszej rodziny. I to wszystko się przeplatało.
No częściej jest tak, że wrzucając coś do sieci mamy jakby ten pierwszy etap propagacji informacji w głowie. Tak? Wiemy, że trafi to do naszych znajomych, ale co się z tym dalej stanie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Teraz Facebook zmienił chyba, ja nie wiem, czy to zawsze tak było, czy teraz się to dopiero zmieniło, zmienił sposób obsługi tych lajków, które klikamy przy wpisach naszych znajomych. I ostatnio od jakiejś znajomej dostałem właśnie informację, że bardzo prosi, żeby, tylko nie doczytałem, bo nie miałem czasu, żeby ustawić jakoś te lajki tak, żeby się nie propagowały dalej, bo domyślnie się propagują. No i tak naprawdę to już tracimy nad tym kontrolę, może trafić do dowolnej osoby.
A ja chciałem tylko dodać a propos kontaktów, czy w Facebooku, czy w innych tego typu
serwisach
społecznościowych. Chciałem nawiązać do Google Plusa, który z założenia podzielił tych wszystkich, nazwijmy to przyjaciół, czy wszystkie kontakty, które tam są, na różne grupy, także można sobie te koła dodawać i różnie i daną informację filtrować, do kogo będzie słana.
No właśnie Google Plus starał się rozwiązać ten problem Facebooka. Jedną innowacją taką wielką w stosunku do Facebooka, którą oni właśnie prowadzili, to jest udostępnienie możliwości korzystania z kilku tych grafów, czyli właśnie określenia tych różnych grup znajomych. Facebook oczywiście za chwilę to skopiował w pewnym sensie, tak prowadził dokładnie taką funkcjonalność. Znaczy wcześniej tam były jakieś grupy, oni się zarzekali, że mieli to samo, ale by nie było to widoczne. Później prowadzili to na tym samym poziomie, co Google+, czyli tam można też sobie teraz grupy tworzyć, bliżsi znajomi, dalsi znajomi. Tylko problem i z Google+, i z Facebookiem polega na tym, że nikt tego nie robi tak naprawdę. Jest to strasznie męczące, cała ta praca wokół zarządzania tymi swoimi grupami, kółkami. W pewnym momencie na początku jest fajnie, tam się ustawimy jedni z nami tu, drudzy tu, ale w pewnym momencie o tym zapominamy, przestajemy się tym interesować i zaczyna się to wszystko zlewać, nie wiemy kto jest gdzie, kto jest po co. Zresztą problem jest taki, że w naszym życiu takim prywatnym, codziennym to wszystko też migruje, tak? Kłócimy się z ludźmi, zaprzyjaźniamy się z tymi ludźmi i to musielibyśmy to odwzorowywać gdzieś tam w ustawieniach cały czas naszych przeglądarek i tak dalej.
No pamiętasz, kiedyś mi mówiłeś, zapomniałem liczbę, jakieś badania ktoś prowadził i doszedł
liczba,
do wniosku,
liczba
ile
Dunbara,
ludzi...
Tak. Tak, no to jest taki pan, który tam już w XVIII wieku stwierdził na podstawie jakichś relacji, badając relacje społeczne między ludźmi, stwierdził, że doszedł do takiego wniosku, że możemy utrzymać takie bliższe lub dalsze relacje społeczne z maksymalnie 150 osobami. To jest taka liczba, którą my jesteśmy w stanie po prostu ogarnąć. Nie chodzi o jakieś takie bliskie znajomości, tylko ogólnie znajomości. Także wiemy, że ktoś jest tam kimś, ktoś jest kimś innym, kojarzymy siebie nawzajem i tak dalej. To jest taka liczba, oczywiście, no to wiadomo, to jest uśrednienie jakieś tam. Niektórzy mają większe zdolności na pewno na tych kwestii, niektórzy mniejsze. Ale to jest taka liczba, która miałaby odzwierciedlać. I jak faktycznie coś ciekawego tam te 100 lat później po tych jego badaniach kwestiujących okazało, że to jest średnia też liczba znajomych na Facebooku ogólnie wszystkich ludzi.
I że sprawdza się.
Tak, że miało to faktycznie sens, tak, to co on wymyślił wtedy.
No dobrze, także proponujemy przeliczyć swoją liczbę znajomych, jeżeli mamy za mało, to postarać się o to, żeby było trochę więcej, jeżeli mamy więcej niż 150, to zastanowić się po co ci wszyscy ludzie są tam w tej liście. Ale wróćmy może do tematu, bo troszeczkę zdryftowaliśmy w kierunku Facebooka i tych kręgów na Google Plusie, a na pewno nasi słuchacze będą chcieli dowiedzieć się przede wszystkim, może inaczej, o tym zaraz powiemy, ale wróćmy do tematu od strony technicznej, bo zachowania każdego z nas są jakie są, ale mocno na te zachowania też będzie wpływała technologia, której używamy. Ja jestem przekonany, że większość ludzi używających przeglądarek internetowych słyszała pojęcie ciasteczka, tylko mało kto wie, co to jest. I spotykam się z takimi opiniami, że to jest jakiś diabeł wcielony, który nas śledzi, patrzy nam na ręce i te ciasteczka to jest w ogóle coś potwornie strasznego, czego się trzeba bać, wystrzegać. No i może skończmy z tym mitem, wytłumaczmy w końcu, co to są ciasteczka i do czego służą.
Tak, może jeszcze tak podsumujmy, że przechodzimy, bo w pierwszej części pomówiliśmy troszeczkę na temat takiego udostępniania różnych rzeczy świadomie gdzieś tam w internecie, mniej lub bardziej w sensie dzielenia się naszym prywatnym życiem wśród naszych znajomych, a to nie do końca czasami jest tylko wśród naszych znajomych i tak dalej. Natomiast teraz może przejdziemy po prostu do tej prywatności, czyli braku może prywatności w tych właśnie obszarach, gdzie nie wszyscy sobie zdają sprawę, że tak jest, nie jest i tak dalej. Co to są ciasteczka w przeglądarkach? Tak? Ciasteczka w przeglądarkach to są takie informacje, które może u nas sobie zapisać serwis internetowy w takim dużym uogólnieniu w naszej przeglądarce. Ma to bardzo różne zastosowanie. Technicznie wygląda to tak po prostu, że my jak wejdziemy na jakąś stronę, to ta strona może, odsyłając nam zawartość, tak jak sobie zapytamy o jakąś tam stronę, o jej treść, to razem z tą treścią dostaniemy jakieś tam ciasteczko z jakąś tam konkretną nazwą i z jakąś tam wartością. Czyli w naszej przeglądarce serwis będzie mógł sobie zachować informacje. Wykorzystuje też się to na przykład do tego, żeby można było się logować do serwisów. Tak? Czyli wiemy, jak to działa od takiej strony użytkowej. Wiemy, że jak sobie chcemy wejść na Allegro i coś kupić, to musimy się zalogować, potem się logujemy, po zalogowaniu możemy sobie kupować. I to wygląda technicznie w ten sposób, że my jak wejdziemy na tą stronę logowania i podamy to prawidłowe hasło, to nam serwer odeśle jakieś tam skomplikowane ciasteczko z jakimś tam skomplikowaną wartością i jak sobie wejdziemy na inną stronę na Allegro, to w momencie, kiedy wysyłamy zapytanie, wysyłamy też te wszystkie ciasteczka z danej strony od razu do tego serwera. I serwer będzie wiedział, że aha, to tutaj wysyła zapytanie ten koleś, który się zalogował wcześniej na takie i takie konto. Tak? Czyli dzięki temu możemy się zalogować, wyłączyć, prawda, przeglądarkę, komputer i jak sobie włączymy za jakiś czas, to jesteśmy dalej zalogowani. Oczywiście technicznie to jest potrzebne do pomiędzy każdą stroną, żeby się poruszać, ale tak upraszczając, można to tak właśnie wytłumaczyć, że ta sesja jest gdzieś tam utrzymywana, czyli ten fakt, że jesteśmy zalogowani do danego serwisu, jest zapamiętany u nas w przeglądarce właśnie w ciasteczkach. I my, pytając się jakąś stronę, wysyłamy te informacje do serwisu.
Tak zupełnie już krok po kroku to analizując, ciasteczko to jest po prostu plik, który nasza przeglądarka gdzieś tam w swoich zasobach dyskowych, czyli gdzieś tam w miejscu, gdzie jest na przykład zainstalowana albo gdzie ma prawo do zapisu, zapisuje sobie taki plik, który dostaniemy od, może nawet nie, to nie jest tak. Przeglądarka dostaje jakąś informację z prośbą o to, żeby zapisać tą informację w ciasteczku i przeglądarka sobie zapisuje to ciasteczko gdzieś tam na dysku. Następna wizyta na stronie, która będzie chciała te informacje odzyskać, poprosi przeglądarkę, aby zawartość tego ciasteczka z powrotem wysłała. I przeglądarka w tym pliku, który wcześniej, powiedzmy tydzień wcześniej czy dwa tygodnie wcześniej zapisała na dysku, jakieś tam informacje w nim się znajdują, odeśle stronie i strona na podstawie jakiejś bazy, którą zbiera, zbiera z informacjami o swoich użytkownikach, będzie wiedziała, że na przykład jest Kowalski, który się dwa tygodnie temu logował, będzie wiedziała, które to jest konto i co z nim zrobić. Bardzo mocno to się przydaje na przykład w sklepach internetowych, gdzie można dzięki temu ludziom niezalogowanym, którzy jeszcze nigdy nie kupowali, nie mieli konta, nie mają ochoty zakładać konta, no bo niby po co, można zapamiętać koszyk. I po dwóch tygodniach koszyk możemy przywołać dzięki temu, że zapamiętaliśmy danego użytkownika za pomocą ciasteczka. Czyli to nie jest żaden diabeł, nic złego się nie dzieje. W dobrych intencjach te ciasteczka to jest coś naprawdę przydatnego i wygodnego.
Znaczy, podsumowując tak po prostu, to są informacje, które serwis może sobie gdzieś tam zapisać u użytkownika. Jeszcze taki jeden przykład, kiedy można to wykorzystać. Kiedy wejdziemy pierwszy raz na jakąś stronę, czasami możemy zobaczyć, że wyświetli się na przykład jakaś informacja na środku, że witaj, jesteś pierwszy raz u nas w naszym skomplikowanym serwisie, kliknij tutaj, żeby się zapoznać, zobaczyć jakiś tam krótki instruktaż, jak korzystać z naszego serwisu. I w momencie, kiedy my tam sobie klikniemy lub nie, serwis zapisze u nas w przeglądarce, że właśnie jakieś tam ciasteczko u siebie w bazie zapisze, że ten człowiek już ten tutorial obejrzał, więc drugi raz mu już nie wyświetlajmy, więc jak wejdziemy za tydzień czy tam następnego dnia na tą samą stronę, już wiemy, co tam jest, już nam się nie wyświetli ta informacja o tym, że możemy się zapoznać z serwisem na przykład. To jest kolejne. Więc technicznie to są informacje, które wykorzystywane są właśnie na przykład do logowania, do zapamiętywania różnych rzeczy i są trzymane, no już bez wchodzenia w szczegóły, gdzieś tam w przeglądarkach fizycznie, przeglądarki trzymają to gdzieś na dysku, właśnie w jakichś plikach.
Oddemonizowałeś ciasteczka, prawda? Mhm. To w takim razie, co one robią złego? Czy coś robią?
Tak, i do tego zaraz przejdziemy, ale żeby zbudować tak już pełen obraz, to powiemy też o tym, że nie tylko ciasteczka nas identyfikują. Google na przykład chyba około 57 czy nawet więcej cech zapamiętuje każdej wizyty u siebie. Wymieńmy tak może z pamięci. Oprócz tego, że można dostać ciasteczko do przeglądarki, mamy adres IP, mamy jakiś system operacyjny, mamy przeglądarkę, wersję przeglądarki, mamy wersję pluginów w przeglądarce, czyli plugin to jest na przykład wtyczka flashowa, która była w newsach, no ale nie tylko, są tam też różne inne dodatki, które się instalują, na przykład jakaś Java. To jest jeszcze język, rozdzielczość ekranu.
Znaczy warto powiedzieć, podsumować w ten sposób, że jak przeglądarka się pyta serwisu internetowego o coś tam, chce pobrać stronę, to mu się przedstawia właśnie. Wysyła masę różnego rodzaju informacji, tak jak wymieniłeś części, czyli tak. Wersję i systemu, rozdzielczość ekranu właśnie, wersję swoją, wersję pluginów, masę różnych rzeczy wysyła.
I teraz z tych informacji strona internetowa, serwis, który tam działa, cała ta logika może korzystać, ale nie musi. Tylko teraz opłaca się te informacje przechowywać. Takim największym zbieraczem informacji chyba w internecie jest Google, które udostępniając nam wyniki wyszukiwania, śledzi nas na bardzo wielu płaszczyznach. Potrafi na przykład określić, czy znajdujemy się w Warszawie, czy na Śląsku, czy mamy internet od dostawcy mobilnego, czy od dostawcy stacjonarnego, który podłączył nam kabel do domu. Te wszystkie informacje razem potrafią na przykład sprofilować wyniki wyszukiwania. Jeżeli zajrzycie na naszą stronę, to w linkach znajdziecie link do wykładu na TEDzie. To będzie link o tym, jakie ciemne strony ma śledzenie użytkowników w internecie. Proponuję to obejrzeć, bo naprawdę
znaczy,
ciekawe.
Może tak, może to jeszcze nie jest śledzenie tak naprawdę, tak? Bo to jest na razie jakieś takie identyfikowanie czegoś więcej niż samego zapytania, jeżeli rozmawiamy o wyszukiwarce. Czyli jeżeli my się pytamy Google'a o to, gdzie można kupić sobie jakieś spodnie na przykład, to jest coś, co nas interesuje. I teraz powiedzmy, że tu jeszcze nie ma śledzenia, tak? Bo Google oprócz tego, że dostanie informacje, co my chcemy wiedzieć, to właśnie ma jeszcze dodatkowo masę tych innych informacji o naszym komputerze, o tam innych takich technicznych rzeczach, ale również o naszej lokalizacji właśnie, tak jak powiedziałeś, na podstawie adresu IP. I już tutaj może to wykorzystać do tego, żeby sprofilować pod nas sensowniej troszeczkę te wyniki wyszukiwania, bo może nam pokazać na przykład nasze lokalne wyniki wyszukiwania, czyli jeżeli chcemy coś gdzieś kupić, to nam wyświetli, gdzie są te miejsca w pobliżu naszej lokalizacji.
Oni oczywiście nie zrobili tego tylko po to, żeby nam sprawić przyjemność. Google zarabia na reklamach, więc im bardziej dopasuje reklamy do naszych oczekiwań, tym większa szansa, że te reklamy ktoś kliknie. Oni właśnie zarabiają na tym, że ktoś te reklamy klika, a nie ogląda.
Ale tak ja może dodam, że nie tylko Google na przykład śledzi, nie tylko śledzi, co chce odczytać naszą lokalizację, a są też strony, które przedstawiają mapę i od razu można skorzystać właśnie z lokalizacji i one potrafią zlokalizować nasz komputer, czyli nasz samych na mapie i dzięki temu poprowadzić, nie wiem, pokazać na przykład drogę na przystanek czy drogę do jakiegoś sklepu, pytając się w przeglądarce internetowej, czy chcemy udostępnić naszą lokalizację.
W ogóle mamy jakby dwa sposoby określenia lokalizacji przy wizycie przeglądarki internetowej na jakiejś stronie. Pierwszy to jest na przykład adres internetowy, adres IP, który jesteśmy w stanie zlokalizować mniej więcej na mapie, a drugi to jest taka usługa lokalizacji w samej przeglądarce i przeglądarka, korzystając z tego, że na przykład na urządzeniach takich jak tablety, telefony jest GPS, potrafi wysłać naszą dokładną lokalizację, albo na przykład telefony korzystają też ze stacji bazowych GSM, które akurat mają w pobliżu i na tej podstawie też w jakiś sposób jesteśmy w stanie określić, gdzie jesteśmy. Więc nawet nie wiemy o tym, że bardzo dokładnie każdy użytkownik internetu, chodząc po internecie, te strony, które będą chciały takie informacje uzyskać, będą wiedziały, gdzie jesteśmy.
Ja może tylko dodam, że od strony Androida to każda aplikacja, która będzie chciała uzyskać informację o naszym położeniu, zapyta się o to. I tak samo można wrobić ustawienie, czy chcemy być w ogóle lokalizowani, czy chcemy być lokalizowani tylko na podstawie adresu IP, czy też na podstawie właśnie stacji bazowych GSM, czy też GPS-u, który też trzeba oczywiście włączyć.
Znaczy, tutaj jedną ważną rzecz powiedzieć, że o ile faktycznie producenci telefonów starają się na naszą prywatność powiedzmy chronić w pewnym sensie, tak? Czyli nie udostępniają tych informacji tak po prostu wszystkim, o tyle ten drugi, czy tam pierwszy, zależy jak tam kolejności ustawiliśmy, sposób lokalizowania po adresie, to tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób komukolwiek zabronić, tak? Ponieważ adres IP to jest coś, co musimy pokazać, żeby, prawda, być w sieci. Więc zawsze serwis, do którego się dostajemy, zawsze ma nasz adres IP. A w dzisiejszych czasach to już jest tak, że ciężkie pieniądze są wydawane na dobrą geolokalizację i jak możemy czasem być zaszokowani po prostu, jak doskonale firmy i inne podmioty wiedzą, gdzie jesteśmy, tylko znając nasz adres, nic więcej, tylko nasz adres IP.
Znaczy może tak dokładnie, to w tej minucie dzisiejszego odcinka musimy podać adres IP, ale na końcu dowiecie się, co zrobić, żeby tego adresu IP nie podawać.
To znaczy jakiś musimy zawsze.
Tak? Jakiś musimy, tak? Tylko niekoniecznie musimy swój własny, ale to za chwilkę. Wróćmy jeszcze do tego określania pozycji na mapie, bo to jest jakiś tam standard, który został uzgodniony i w ramach niego właśnie wymagane jest, żeby przeglądarka pytała, czy chcemy te dane udostępnić. To nie jest tak, że ona sobie tam będzie pokazywała to wszystko wszemibowiec. Musi zapytać i uzyskać zgodę na to. Innym standardem, który niedawno był wprowadzony do internetu i do przeglądarek jest coś, co się nazywa DNT, Do Not Track.
Znaczy wiesz co, może zanim powiemy o tym, to jeszcze powiedzmy o tym, skąd to się wzięło w ogóle. Bo powiedzieliśmy troszeczkę o ciasteczkach i o tym, jak one działają, ale nie powiedzieliśmy jednej najważniejszej rzeczy, że do czego jest to wykorzystywane tak nagminnie, bo z tej pozytywnej strony to wiemy, też pozytywnej, technicznie, do czego one zostały zaprojektowane, do czego zostały stworzone, żeby tam jakieś informacje przechowywać u użytkowników. I tam padły trochę przykładów, do czego można to wykorzystać, ale jest to nagminnie wykorzystywane też do tego, żeby nas identyfikować w celu pokazywania odpowiednich reklam na różnych stronach internetowych, co czego nie wszyscy sobie do końca zdają sprawę, bo to jest tak, że jeżeli my wejdziemy na jakąś stronę na przykład, gdzie jakaś sieć reklamowa wyświetla swoje pudełka, znaczy swoje boksy z reklamami, to one, te boksy też nam od razu ładują różnego rodzaju ciasteczka. I taki reklamodawca, taka sieć reklamowa, czy na przykład Google, czy jakieś inne, tak, ale Google jest tutaj głównym winowajcą, ponieważ oni wiedzą o nas dużo, dużo więcej, tak, nie tylko tyle, że my tam wejdziemy na jakąś stronę i oni wyświetlili nam reklamy tu, tu i tu i tu, ale oni wiedzą o nas praktycznie wszystko. Na podstawie tych ciasteczek, które na różnych stronach nam są sadzane, właśnie można na przykład wywnioskować, czym się interesujemy, bo reklamodawca, który jest wystarczająco duży, tak jak na przykład Google, który jest praktycznie na każdej stronie, ma swoje różne narzędzia, już abstrahując nawet od reklam, tak, tam wszystkie te inne narzędzia, się Analytics i tak dalej, to praktycznie co druga strona w internecie ma coś wspólnego z Googlem.
No jak nie ma, to znaczy, że była robiona przez kogoś, to najczęściej jest z innej planety w ogóle.
Natomiast to jest tak, że oni potrafią dokładnie opisać nasz profil zainteresowań na przykład, bo to, że weszliśmy na jakąś jedną stronę z psami czy z czymś, to jeszcze do końca niewiele świadczy, bo nie wiadomo, jaka była nasza intencja na przykład tak naprawdę, bo może coś nas zainteresowało nagle. Ale jeżeli będziemy chodzić po 10, 20 różnych stronach albo siedzieć na jednej stronie non-stop na jakiejś konkretnej, o jakiejś konkretnej tematyce, to można na tej podstawie wywnioskować, czym my się interesujemy, jakie są nasze pasje w życiu na przykład, co chcemy, co robimy i tak dalej.
Tutaj prawidłowość, którą ja zauważyłem z własnego doświadczenia, jest taka, że jeżeli jakaś firma ma reklamy na Google i ma stronę, na której jakiś produkt oferuje, to przypadkowo wchodząc albo nieprzypadkowo, ja na przykład spotkałem się z taką sytuacją, kiedy szukałem informacji o takim serwerze WoWZa, no to nieważne co to jest, ale oferują bardzo ciekawe rozwiązanie i mocno reklamują się też w Google. Wystarczyło chyba ze 2 czy 3 razy wejść na ich stronę, tam gdzie promują ten swój produkt, żeby potem na każdej innej stronie internetowej, która ma te boksy z AdWordsami, ta WoWZa wisiała po prostu w rogu.
Tak, no to jest coś, co jest bardzo potężnym narzędziem w ręcach znaczy osób, które chcą się reklamować. To się nazywa remarketing ogólnie i to wygląda właśnie tak, że jak my wejdziemy na jakąś stronę konkretną, jak już wejdziemy, jak już gdzieś tam jakaś reklama, ktoś nas gdzieś tam przekonał do tego, żebyśmy gdzieś tam weszli, jak już wejdziemy, to w tym momencie Google będzie wiedziało, że my się zainteresowaliśmy z jakiegoś tam powodu danym produktem. I teraz jeżeli właśnie ten właściciel tej strony sobie wykupił taką kampanię remarketingową, to my wchodząc na jakąkolwiek inną stronę będziemy właśnie atakowani reklamami tego serwisu. Jest to potężne narzędzie z kilku powodów. Przede wszystkim to jest wbrew pozorom stosunkowo tanie, ponieważ my możemy sobie określić jakiś tam budżet jako reklamodawcy, w sensie jako producenci, czy tam ogólnie oferując jakieś usługi. Możemy sobie taki remarketing kupić i niewiele płacimy na to, żeby jakiegoś tam użytkownikowi te reklamy wysyłać, ale z drugiej strony użytkownik jak korzysta tam sobie nieświadomie z internetu, to uderza w niego to, że ta marka czy ten produkt jest potężny, bo widzi te reklamy na wielkich serwisach internetowych, widzi na wszystkich stronach praktycznie, na które wchodzi i ma taką świadomość. To jest na tej zasadzie, jakbyśmy oglądali wiadomości, oglądamy, ktoś kupił reklamy, prawda, w prime time, no to coś w jakiś tam sposób dociera, że to nie jest jakiś tam maluczki produkt, czy jakaś dziwna usługa, no to oni muszą mieć przynajmniej tyle pieniędzy, żeby się reklamować. I tutaj ta świadomość, czy to postrzeganie tych reklam jakby przesiąka trochę do tej sieci i wchodzimy sobie na ten nasz Onet, który nas nie sponsoruje znowu i widzimy tam, prawda, wielką reklamę jakiejś tam konkretnej działalności i wiem, o, to jest duży portal, oni się reklamują na Onecie, to na pewno, prawda, te opony muszą być dobre, czy coś w tym rodzaju. A prawda jest taka, że my jesteśmy w takiej swojej bańce, my widzimy to dlatego, że weszliśmy 2 dni wcześniej na ich stronę i tylko dlatego to oglądamy, więc może być tak, że faktycznie ja, prawda, kolega, jeszcze 2 kolegów tylko widzi te reklamy, a inni ludzie widzą inne reklamy z innych serwisów, na które weszli. Tam sobie można ustawić w tych kampaniach marketingowych, że męczmy użytkownika tam przez 30, przez 60 dni. Jeżeli on nie zareaguje na tą kampanię po tym czasie, no to przestańmy mu to próbować wsadzać cały czas.
To jest jeszcze mało. Google, oprócz tego, że reklamy za nami wysyła w trakcie przeglądania przez nas internetu, to jest w stanie, albo nawet w stanie, no po prostu to robi. Profiluje też te wyniki, które są wyświetlane w odpowiedzi na nasze zapytania. I dwie osoby pytające o dokładnie to samo mogą dostać zupełnie inne wyniki. Na TEDzie, jak obejrzycie sobie tam ten wykład, można zobaczyć dwa screeny chyba o Irak, nie pamiętam co tam było, coś tam takiego było, takie nośne hasło w tamtym momencie, kiedy to było nagrywane.
Egipt i USA, jedna osoba ze Stanów, a druga w Egipcie chyba.
Coś takiego i dwie osoby dostały zupełnie inne wyniki wyszukiwania, czyli inną odpowiedź od Google'a, tylko dlatego, że były w innych lokalizacjach i wcześniej chodziły po innych stronach. Jedna dostała jakieś tam w odpowiedzi na słowo Egipt informacje o wycieczkach, a inna dostała w odpowiedzi na słowo Egipt informacje o jakichś tam rozruchach, o politycznej sytuacji, dlatego że wcześniej odwiedzała strony, które o tym mówiły. Także mnie się kiedyś bardzo spodobało takie określenie, że jesteśmy skazywani trochę na taką dietę informacyjną. Cały czas mam to w głowie i trochę tak jest. Wybierając sobie określone źródła informacji, niestety skazujemy się troszeczkę na taką dietę informacyjną i nie wychodzimy poza tą bańkę, o której przed chwilą Mariusz powiedział.
To znaczy przy tych wynikach wyszukiwania dla Egiptu to jeszcze miało znaczenie to właśnie z którego miejsca były te zapytania wpisane, dlatego że jedna osoba z Egiptu nie dostała politycznych treści po prostu, które tam się działy.
Znaczy najbardziej takim chyba szokującym wydarzenie właśnie w związku z różnymi wynikami wyszukiwania, to było coś, co było bardzo kontrowersyjne w momencie, kiedy Google sobie filtrowało wyniki wyszukiwania w Chinach. Tak? No ale to był troszeczkę inny kontekst, to nie tylko dlatego, że konkretne osoby były jakieś śledzone, ale po prostu ludzie z Chin mieli inne wyniki, bo taka była jedyna słuszna metoda i jedyna słuszna umowa między nimi a rządem chińskim. Oni inaczej nie mogliby funkcjonować w tym kraju. I tam były takie masy screenshotów właśnie o zrzutów ekranu z bodajże zapytania o plac Tiananmen, tak? Zewsząd inna, tak, wiadomo co tam tak, było, czołgi, pamiętam. Ludzie przejeżdżani i tak dalej, a z Chin, prawda, kwiatki, pomniki, tam jakieś defilady, dokładnie.
To co, chyba czas już na to D&D, tak?
A jeszcze tylko właśnie, zaraz zanim jeszcze przejdziemy do tego śledzenia, to tak jeszcze zastanawiając się, troszkę odwracając tą sprawę do góry nogami, tak pytanie to jest naprawdę brzmi, czy to jest takie do końca złe, znaczy w pewnym momencie na pewno przekraczana jest taka granica, ale jak tak dobrze się zastanowić, jeżeli chodzi o tą lokalizację, więc te wyniki lokalne wyszukiwania, to chyba nie jest nic złego tak naprawdę, no bo jeżeli szukamy jakiejś informacji, to chyba lepiej, że dostajemy, że wyżej punktowane są, czyli bardziej istotne dla nas są te informacje, które tyczą naszego otoczenia, prawda? Zwłaszcza jeżeli szukamy właśnie sklepów, usług, produktów, czegokolwiek. No jeżeli szukamy fryzjera, no to co nas interesują wyniki wyszukiwania fryzjerów, prawda, z innych miast na przykład.
Broń Boże, nie chcemy powiedzieć, że śledzenie jest czymś złym, tylko lepiej mieć świadomość tego, co się dzieje, tak?
No właśnie, przy tych wynikach wyszukiwania nie wiem, co chciałem powiedzieć.
No to ja myślę, że to jest już właśnie ten moment, kiedy przejdziemy do tego D&T, czyli Do Not Track. O co chodzi? Niedawno został opublikowany nowy standard. Nawet nie jest jakiś tam nowy protokół, tylko chyba rozszerzenie do HTTP. Tam jakieś
nagłówki. Jeden nagłówek był.
Tak, jakiś nagłóweczek malutki. Chodzi o to, że przeglądarki otrzymały możliwość ustawienia takiego gdzieś tam włącznika, który powinien być w zamyśle gdzieś dobrze widoczny. Włącznik, wyłącznik, który zapobiega wysyłaniu tych wszystkich informacji i zapisywaniu ciasteczek. Jeżeli sobie tego nie życzymy, przełączamy przeglądarkę w taki tryb i to nie jest, broń Boże, ten tryb taki prywatny, popularnie zwany porn mode, który już totalnie wyłącza wszystkie możliwe informacje o tym, o te śledzące informacje. Tutaj chodzi tylko o to, żeby przeglądarka nie odsyłała chyba tych ciasteczek, tak?
Nie, to inaczej zupełnie jest. To może ja powiem.
No dobra.
Generalnie to wygląda tak, że jeszcze mówiąc o tym pornotrybie, to też warto chyba powiedzieć, bo co tam się dzieje, jak przeglądarka jest uruchomiona? Bo wiem, że każda przeglądarka praktycznie ma już coś takiego, jak w Google to się nazywa tryb prywatny, w Chromie, tak? To się nazywa tryb prywatny, Firefox, Firefox ma coś takiego, Safari ma coś takiego. O co tam chodzi? Otwiera nam się oddzielne okno, w którym przede wszystkim nie jest zapisywana historia naszego przeglądania. To jest od strony samej przeglądarki. Tak? Czyli jak ktoś później przyjdzie po nas, nie będzie mógł sobie zajrzeć w historię i zobaczyć, gdzie my tam właziliśmy, na jakie to fajne serwisy internetowe. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest istotna właśnie, że w tym trybie nie są zachowywane w przeglądarce te ciasteczka na później. Jakby one są, funkcjonalnie działają, czyli jak zalogujemy się do jakiegoś serwisu,
no i chyba też cache nie jest tam też zapisywany w przeglądarce, prawda?
Tak, nie są nie jest historia, nie jest cache'owane i nie ma ciasteczek zapisywanych po wyłączeniu, bo to jest te ciasteczka, oprócz tego, że tam właśnie mają jakieś informacje przy sobie, to też serwisy ustawiają automatycznie, ile czasu to ciasteczko jest ważne, tak? Czyli jeżeli na przykład zalogujemy się do jakiegoś serwisu, to serwis nam stawia na miesiąc to ciasteczko, czyli przez miesiąc będziemy wracać do serwisu, nie będziemy musieli się logować, to tak dla bezpieczeństwa, żeby to nie było w nieskończoność. Te przeglądarki w trybie prywatnym nie respektują tych czasów i jeżeli my wyłączymy tę przeglądarkę, to te ciasteczka wszystkie umierają. Czyli reasumując, włączymy sobie tryb prywatny, zalogujemy się do jakiegoś serwisu, pochodzimy, działa, wszystko jest, ciasteczka dostajemy, ale jak tylko wyłączymy ten tryb prywatny i włączymy go ponownie, to jak jesteśmy znowu od zera i te ciasteczka nie są zapisywane. Natomiast jeżeli chodzi o Do Not Track, to standard według mnie osobiście jest bardzo dziwny, bo koncepcja polega na tym, że przeglądarka będzie wysyłała po prostu nagłówek w sesji HTTP i informowała serwis, ja nie chcę, żebyś mnie śledził. A, no i to tak, jest wszystko.
Poplątało
się, cały, dokładnie tak. To jest dokładnie. Cały standard. Nie? I to jest, o co tu chodzi? Tak, no, tak jak rozmawiałem, są kontrowersje o tym, że faktycznie śledzenie jest trochę fajne, dopóki nam pomaga i dostajemy precyzyjnie dopasowane wyniki wyszukiwania, reklamy też, o ile, no wiadomo, muszą być te reklamy w internecie, tu nie jesteśmy absolutnie chyba przeciwnikami jakimiś, bo wiemy, że dostajemy te treści, dostajemy to wszystko, co jest w internecie, dzięki temu, że ktoś komuś płaci tam, więc też chyba fajnie jest czasami, jak są te reklamy trochę lepiej spozycjonowane pod nas niż gorzej, no bo co, jaki miał być efekt tak naprawdę tego wszystkiego do końca? Jeżeli już te reklamy muszą być, to chyba lepiej, żeby były sensowniejsze i żeby nas interesowały, a nie żeby nam po prostu zaśmiecały i obrzydzały tylko ten internet. No wiadomo, że tu jest problem taki, że jest gdzieś granica jakiejś takiej przyzwoitości i tak dalej i tutaj często spotykamy się z takimi sytuacjami, że ktoś te granice przekracza i my szokujemy się czasami, jak dużo od nas inne serwisy czy właśnie dostawcy tych reklam wiedzą. I stąd się jakby wzięła taka idea, że trzeba coś z tym zrobić, no bo ludzie są śledzeni na potęgę, serwisy za dużo wiedzą o ludziach, jakieś tam mogą się z tego generować, później dziwne patologie, strach czasami sobie domniemać, co można złego zrobić tak naprawdę z tymi informacjami, jak ktoś by chciał wykorzystać do czegoś więcej. I ktoś właśnie wpadł na taki pomysł, żeby opracować taki standard Do Not Track, który będzie polegał właśnie na tym, że my sobie odklikamy w przeglądarce, nie śledź mnie. I ta informacja, że użytkownik ma ustawiony ten Do Not Track, będzie wysyłana do serwisu. I założenie jest takie, że operator tego serwisu, firma, która tym serwisem zarządza, czyli generalnie ten serwis ma zadecydować...
Właściciel
strony ma zadecydować, czy zadecydować. No my zadecydowaliśmy, że nie chcemy być śledzeni, a on ma to respektować.
Oni podejmują decyzję, czy będą to respektowali, czy olewają to i żyją tak, jak żyją.
Tak, no znaczy tutaj są... To jest właśnie dziwne, że my tutaj polegamy... Dziwne, no takie jest założenie tego wszystkiego. Polegamy na dobrej woli ludzi po drugiej stronie. Oczywiście są tam pewne komitety różnego rodzaju powoływane, takie organizacje, które zrzeszają różnego rodzaju jakieś tam duże podmioty i ewentualnie wymuszają na sobie nawzajem respektowanie pewnych takich właśnie standardów, do których potrzeba dużo dobrej woli, żeby respektować czasami, tak? No bo tutaj się pojawia jakaś decyzja biznesowa gdzieś po drugiej stronie. Czy mamy respektować to, czy udawać, powiedzmy, mówiąc tak kolokwialnie, głupka i twierdzić, że coś tam gdzieś tam, a jednak gdzieś to wykorzystywać do swoich celów, no bo z tego są pieniądze. No wiemy, decyzja prosta, dzięki temu, że odetniemy sobie to śledzenie, mamy ich mniej pieniędzy po prostu.
A propos tych pieniędzy, w całym tym wątku pojawiła się taka organizacja FAA, która powiedziała, że ona ma w nosie ten cały standard i jej reklamy będą dalej śledziły użytkowników, a cała ta burza została wywołana przez Microsoft, nie wiem, czy mogę powiedzieć jak zwykle, ale aż się ciśnie na usta, bo Microsoft w najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer zaszył tą funkcjonalność włączoną na stałe. Czyli
wypaczył całą sprawę.
Wypaczył cały pomysł. No i to miało być wybierane przez ludzi. To nie miało być tak, że instaluję i zawsze mam to włączone. Bo po co to w takim razie istnieje, skoro jest zawsze włączone i nie można ludzi śledzić?
Jeszcze zanim w ogóle ten standard, znaczy standard, tak, zanim ten pomysł został tak omówiony dokładnie i postanowiono, że to będzie część standardu tam HTTP i wszystkie przeglądarki muszą to wspierać, czyli muszą oferować ten gdzieś tam pstryczek, a druga strona, czyli operatorzy serwisów muszą to respektować, to propos tych samych ciasteczek, na przykład w przeglądarkach Safari była taka też głośna sprawa wcześniej, bo tam są trzy ustawienia do ciasteczek, czyli można je nie akceptować w ogóle, można akceptować tylko te, które przychodzą ze strony, na którą wchodzimy, lub wszystkie. I teraz o co tu chodzi? Te dwa skrajne są oczywiste, powiedzmy w miarę, tak? Albo akceptujemy, albo nie. Natomiast tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jak wchodzimy na jakąś stronę, to widzimy zawartość tej strony, ale są tam umieszczone reklamy. Te reklamy są ładowane z innych serwisów. I takie ustawienie w tym Safari na środku właśnie domyślne powodowało, że serwis, na który wchodziliśmy, mógł nam wysyłać te ciasteczka, znaczy wysyłał cały czas i przeglądarka je zapisywała, ale przeglądarka nie akceptowała ciasteczek od tych serwisów, które były gdzieś tam w jakichś ramkach osadzone i były ładowane z innych domen. Czyli bardzo mocno podsumowując, ograniczyła możliwość śledzenia samo w sobie właśnie przez domyślne ustawienie takiego trybu prywatności jakby, czyli akceptowania tylko ciasteczek z tej konkretnej domeny. Tam też była taka afera notabene w międzyczasie, że też była dziura w całej tej przeglądarce, którą Google jak się okazało nie dość, że sobie zdawało z niej sprawę, to jeszcze ją wykorzystywało namiętnie do tego, żeby obchodzić to ustawienie i mimo wszystko te ciasteczka z tych zewnętrznych witryn, czyli z tych swoich reklam użytkownikom zapisywać. Tam skończyło się jakimiś chyba 20 paroma milionami kary, które Google postanowiło zapłacić. Ale już abstrahując od tego epizodu, ogólnie problem, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, polega na tym, że musimy, że to jest coś, co polega na dobrej woli drugiej strony. Ale ja uważam, że to jest w ogóle bez sensu z każdej możliwej strony, ponieważ tak naprawdę ludzie nie chcą podejmować takich decyzji i nie będą takich decyzji podejmować. I teraz wszystko zależy od tego, tak jak prawda w polityce, jakim to pokażemy i jakim to powiemy. Jeżeli przeglądarka będzie się instalowała, czy włączała, czy pójdziemy w jakieś absurdalne znowu tam regulacje, ustalenia, czy standardy, że każdy, kto pierwszy raz włączył swoją przeglądarkę w swoim telefonie, na przykład nowym, musi dostać takie okienko z pytaniem. Witamy, tu jest takie ustawienie i musisz podjąć jakąś decyzję. I teraz nawet jeżeli tak się zdecydujemy, że decydujemy, że musi aktywnie człowiek zawsze w pierwszym momencie, czy podczas instalacji, czy po uruchomieniu, musi podjąć taką decyzję, to jaką taki zwykły człowiek decyzję podejmie? No jeżeli napiszemy mu, czy chcesz, aby witryny śledziły cię i ładowały ci reklamy, zapisywały informacje o tobie, wiedziały o tobie wszystko i tak dalej, no to wiadomo, że nikt tego nie kliknie, wszyscy mówią, broń Boże, nie chcesz być śledzony. Jeżeli to jakoś tam sformułujemy, że dzięki opcji zapisywania, nie użyjemy w ogóle słowa śledzeniu, tak? Dzięki opcji zapisywania ciasteczek i niewysyłania tam i tak dalej, możemy ci, czy tam serwisy internetowe mogą dostarczać ci lepszych treści i dokładniejszych informacji, no to większość ludzi pewnie nie okej, dobrze. I to naprawdę 100%, no przepraszam, 100%, 80% decyzji będzie zależało od tego, jak to jest domyślnie ustawione, tak?
Ja w ogóle czytając te wszystkie newsy, wyobrażałem sobie to zupełnie inaczej, bo nie wiem, gdzieś jest chyba jakaś umowa, która między tymi wszystkimi ludźmi, którzy to wymyślili, że będą pytać użytkownika, nie wiem, przy instalacji przeglądarki, no czy jakiejś aktualizacji, czy chcesz, czy nie chcesz. Mnie się wydawało, że to będzie działało tak, że pojawia się gdzieś jakiś taki malutki włącznik na nie wiem, na belce na górze, na przeglądarce, czy gdzieś, kurczę, w rogu przy adresie, no i który mogę sobie w każdej chwili pstryknąć. Nie muszę wchodzić w opcje, kombinować, cudować, czytać jakieś 40 stron informacji o tym, kto i jak mnie będzie śledził, tylko po prostu włączam i wtedy wysyłam tą informację, że proszę mnie nie śledzić, tak? I idealnie by było, gdyby wtedy te strony, które to respektują, wyświetlały gdzieś informacje, że jesteś w takim trybie, że nie będziemy ci na przykład profilowali wyników wyszukiwania, czy nie będziemy ci wyświetlali jakichś tam reklam i tyle, tak? Odznaczam ten włącznik i wszystko wraca do starego stanu.
Problem polega na tym, że to nie może działać per strona, bo cały ten internet, cały ten
web... Nie, przepraszam, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że włączyłem, tak?
Tak.
I teraz wchodzę na Onet. I gdzieś tam w rogu, tak jak mają, kurczę, miejsce na to, żeby umieścić 40 czy 50 banerów na stronie i zostaje na treść 30 pikseli, to niech znajdą miejsce, żeby na samej górze po prostu dać jakiś taki malusieńki baner, w którym będzie napisane, że jesteś w takim a takim trybie przeglądarki i dlatego nie będą ci na przykład działały jakieś tam opcje.
Pamiętaj
wchodzą
o tym...
sobie potem na jakąś inną stronę i też dokładnie ta sama sytuacja.
Ale pamiętaj
tak?
o tym, że oni nie są w stanie tego kontrolować, dlatego że Onet Onetem, oni może mają dobre intencje i chcieliby, żeby tak było, ale oni połowę kontentu, który mają, to ładują gdzieś z zewnątrz.
To było wszystko w ramach tego incydentu z rozszerzeniem Do Not Track. Wróćmy dla tych, którzy się jeszcze nie zgubili. Wróćmy może i podsumujmy do tej pory, co udało się zebrać. No wiemy już, co to są te ciasteczka, że to nie jest nic strasznego. Każdy się pewnie domyśla, że internet generalnie żyje z reklam i gdyby te reklamy działały słabo, to pewnie musielibyśmy za dostęp do portali płacić. Chyba nawet ostatnio ktoś próbował coś takiego zrobić, żeby do jakiejś tam części jakiegoś portalu...
Znaczy jest to uruchomione, tak? W ogóle będziemy patrzeć, jak to działa w praktyce.
No właśnie.
Zjadła piano cała, tak?
Więc no, z jednej strony to śledzenie, to coś gdzieś tam podskórnie czujemy, że może faktycznie fajnie by było, jakby nas nie śledzili, ale z drugiej strony no, godzimy się na takie traktowanie, no bo mamy dzięki temu darmową treść w internecie. Podsumowując ten blog, całe to śledzenie nie jest wcale takie złe. Dzięki temu specjaliści do spraw sprzętu Hi-Fi nie będą dostawali reklam aparatów słuchowych.
Na przykład, tak.
I całkiem nieźle ten ekosystem jak na razie się sprawdza. Wszystkie takie odgórne próby dłubania w tym kończą się, jak się kończą. Czyli na przykład wyśmianiem całego tego standardu DNT prawdopodobnie umrze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale może zakończmy już ten temat.
Znaczy jeszcze jedna rzecz ciekawa, bo przypomniałbym się, nie wiem, czy pamiętacie, taką, nie wiem, jak się nazywa ta firma, ale w Stanach normalnie działa firma, która w sklepach montuje systemy rozpoznające ludzi wchodzących i szukających ich na fejsie. Poszukam tego linka, dorzucimy do naszych notatek, do artykułu. Jest tak, że wchodząc do sklepu, system skanuje, znaczy robi ci zdjęcie i szuka cię na Facebooku. Mhm. I jak cię znajdzie na Facebooku, to coś tam, tak? Dzięki temu będzie już na przykład wiedzą o tobie... coś więcej niż to, że wszedłeś do tego sklepu, prawda? Także to już jest, to naprawdę
coś?
Działa, to nie jest...
Masakra.
Wygląda to absurdalnie, wydaje się, jakiś tam raport mniejszości, no bo tak to mniej więcej wygląda, prawda? Jak dokładnie w tym filmie, że idziemy, ale witamy pani Stevens, czy dokładnie. Okulary się panu zużyły prawdopodobnie, bo już rok pan nie kupował. To dokładnie tak to wygląda właśnie, tylko no, wykorzystują to, co mają, nie skanują źrenic, ale robią, prawda, zdjęcie, facjaty i prawdopodobnie jest szansa, że gdzieś w internecie, na Facebooku najprawdopodobniej to zdjęcie będzie. Jak będzie, to fajnie, tak.
A propos tego wyszukiwania na Facebooku, to z tematem dzisiejszego odcinka, czyli anonimowością i zachowaniem anonimowości, jeszcze dwie rzeczy się wiążą. Może jeszcze trzecia, ale o tej zaraz. Ale te dwie najpierw. Po pierwsze, każdy człowiek w którymś tam momencie pomyśli o zmianie pracy, a nawet ci pracujący i wierni swojemu pracodawcy jednak chcą dbać o swoje dobre imię, o swój jakiś tam wizerunek. A bardzo często ostatnio zdarza się tak, że w czasie rekrutacji, no to najwięcej widać, najmocniej widać w czasie rekrutacji, ci rekrutujący już nie patrzą na CV, nie patrzą na to, co tam sobie napiszemy w jakimś tam liście motywacyjnym, tylko patrzą na nasze profile w serwisach społecznościowych, patrzą na komentarze, które zostawiamy w internecie i zastanawiać by się należało, czy to jest dobre, czy złe. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo dobre. YouTube ostatnio wpadł na pomysł i zaczyna wymagać, chyba już nawet to uruchomili, przedstawiania się imieniem i nazwiskiem, czyli tym swoim kontem na Google, bo chyba wszyscy wiemy, że YouTube jest właścicielem YouTube'a jest Google. I pod wszystkimi komentarzami zaczynają wymagać informacji o imieniu i nazwisku, a jeżeli ktoś nie chce tego podać, to musi podać przyczynę, dla której chce pozostać anonimowy. I ja myślę, że to skończy... Jeżeli wprowadzą to nie tylko na YouTubie, ale też jeszcze inni jacyś tam dostawcy treści w internecie, skończy takie internetowe kibolstwo, kiedy wszyscy mogą wszystko.
Internetowi bohaterowie tak zwani.
Tak, internetowi krzykacze, którzy dzięki temu, że internet jest anonimowy i to jest takie hasło, którego należy bronić. Internet jest anonimowy, mogę robić wszystko wszędzie. W życiu nie zrobiłbym czegoś takiego w realnym świecie, czyli nie poszedłbym na przykład do centrum handlowego i nie wydzierał się na całe gardło na dowolny temat w zasadzie, tak? Ale tutaj mówimy o tych na przykład wulgarnych komentarzach pod różnymi wpisami w internecie. A w internecie to do tej pory było możliwe i ja uważam, że to jest coś, co już dawno powinno zostać wprowadzone.
Na sam koniec,
bo obiecaliśmy, że powiemy, co zrobić, żeby nie być tak bardzo, może nie śledzonym, żeby nie ujawniać swojej lokalizacji i wszystkich innych informacji, które normalnie są zbierane. No co, może zaczniemy od tego Tora, tak?
To znaczy, wiesz co, Tor to jest taki projekt, inicjatywa, który chyba najwięcej ma tego momentu ogólnie z tych wszystkich jakichś tam podobnych. Wielu ludzi tą nazwę rozpoznaje i
kojarzy
przynajmniej o co chodzi. I też wydaje mi się, że zagłębianie się w techniczne aspekty w ogóle jak to działa i o co chodzi nie ma to aż naprawdę tak dużego sensu. W takim dużym skrócie jest tak, że podłączamy się do jakiejś tam sieci Tor, prawda? Z punktu widzenia takiego zwykłego użytkownika internetu to na dobrą sprawę jest to bardzo proste, bo są udostępnione na stronach projektu właśnie przeglądarki pod każdy system internetowy, które są zbandlowane, czyli tak
tam
przygotowane w całej paczkach już gotowe do użycia.
Tam jest jeszcze ciekawiej zrobione, bo ostatnio do tego do czegoś potrzebowałem i zaraz powiem do czego, żeby nie było, że gdzieś tam szukamy.
Chciałeś w pracy obejrzeć film na YouTubie.
Jest taki duet Tor i Privoxy, oprogramowanie.
Znaczy właśnie, ale to jest często też już gotowe jako jeden pakiet, nie? Czyli tak, możesz sobie ściągnąć wszystko, jeden programik, nawet nic nie instalujesz tak na dostawę, nie? Odpalasz sobie, tam jest Firefox albo jakaś tam przeglądarka, chyba Firefox jest, który jest otwartą przeglądarką.
No ja pod Linuxem odpalałem.
Ja kiedyś tam oglądałem tego typu rozwiązania, to naprawdę zwykły użytkownik, jak tylko słyszał o tym, to może wejść, ściągnąć, uruchomić, pokazuje się pasek adresu i to jest wszystko, tak? Żadnych instalacji, żadnej wiedzy nie jest potrzebne. Pytanie tak naprawdę, czy ludzie zdają sobie wtedy sprawę, czy ufają na tyle, zależy, co chcą zrobić, tak jak wspomniałeś, tak? Ale czy są w stanie zaufać temu, że tu niby coś ściągnęli, co ma im dać anonimowość, ale czy tak faktycznie jest i tak dalej. Ogólnie można podsumować to chyba bez właśnie tego wchodzenia w tam detale, że ogólnie tak. Ogólnie węzłów Tora jest bardzo dużo, bo to są też takie inicjatywy często w różnych tam organizacjach non-profit robione, te serwery są kupowane przez różnych ludzi, sponsorowane w różnych częściach świata. Tamten ruch, który my wychodzimy, nie idzie prosto do tej strony, do której chcemy się dostać, tylko idzie najpierw do tego Tora, przez te kilka węzłów Tora i tak
może
dalej.
Może powiedzmy, jak to działa, bo tak przeskoczyłeś, nie chciałeś o tych technikaliach mówić, ale co ten Tor daje tak naprawdę? Daje nam inne IP.
Tak.
Normalnie wchodząc do internetu, korzystamy z jakiegoś tam dostawcy internetowego i ten dostawca przydziela nam jakieś IP. I to IP będzie z jego puli, czyli wiemy, że na przykład jesteśmy w Poznaniu i korzystamy z jakiegoś tam UPC i tyle, tak? Podłączając się do tej sieci Tor i do któregoś z tych węzłów, otrzymujemy możliwość przejścia przez ten węzeł do internetu, więc od strony internetu wygląda tak, jakbyśmy mieli IP tego węzła.
Tak, czyli wchodzimy sobie na stronę i strona myśli, strona w sensie, tak, aplikacja, którą, czy operator tego serwisu myśli, że jesteśmy z Chin, z Francji, prawda, czy z innego kraju.
A jeszcze mam takie pytanie, czy to nie jest tak, że jeżeli mamy stałe, może nie stałe, ale publiczne IP i jesteśmy podłączeni do tej sieci Tor, to też jesteśmy węzłem od razu?
Tak, jesteśmy węzłem od razu.
Właśnie. I teraz, jakie są zagrożenia korzystania z sieci Tor? Wyobraźmy sobie sytuację, że przez jakiś czas używamy tej sieci, coś tam chcemy zrobić, korzystając z innego IP. Dla nas to jest fajne rozwiązanie, bo na przykład można sobie, już mówię, do czego ja wtedy używałem. Potrzebowałem przetestować coś na serwerze, co miało mi zabezpieczyć stronę przed dostępem z innych IP niż konkretne. Sieć Tor do tego się świetnie nadaje, bo mogę sobie wygenerować dużo ruchu, który będzie z jakichś tam bardzo dużo różnych IP sobie do tego zaprzęgnę i już mam ruch taki, który mogę testować i badać, tak? Ale będąc w tej sieci, jesteśmy od razu węzłem. I teraz w tym samym momencie, że kiedy my robimy coś korzystając z innego węzła, ktoś może skorzystać i zrobić coś niefajnego, nielegalnego, korzystając z naszego IP.
To znaczy, wiesz, to technicznie, jeszcze wracając do technikaliów, to jest tak, że ja nie jestem do końca przekonany na 100%, chyba musisz się aktywnie wyrazić zgodę na to, żeby być tym wyjściowym węzłem. Tam ten exit,
znaczy kurde, instalowałem to na serwerze i tam nie pamiętam, co było domyślnie ustawione, ale podejrzewam, że o ile końcówka taka gdzieś tam pod Windowsa czy pod coś, to pewnie ma to powyłączane, to taki serwer, serwerowa ta instalka, możliwe, że ma to włączone, więc może tak być.
Znaczy, wiesz co, w dzisiejszych czasach Tor jest mocno rozpoznawalny i jest identyfikowalny często. Nie wiem, czy kiedyś tam sprawdzaliście, jak wygląda ruch Tora, jest na często taki, że same węzły w DNS-ach mają wpisane, że są węzłami Tora. To też może wynikać trochę z tego, co mówisz, że jakaś tam uczelnia czy jakaś inna instytucja tego Tora udostępnia, czy hostuje ten węzeł Tora, to też chcą może trochę się właśnie zabezpieczyć przed jakimiś takimi oskarżeniami, że ktoś zarzuci, że ktoś od nich, to od razu się przedstawiają, że jesteśmy Hello, jesteśmy, to jest Tor, tak? Także to jest tak, że jak ktoś widzi, bo ogólnie ja mam wrażenie, że mniej więcej logika jest taka, że jak ktoś, operator z punktu widzenia właściciela strony na przykład, tak, czy kogoś, kto chciałby sprawdzić i nagle widzi jakiś tam adres IP i jest w stanie zidentyfikować nagle, że to jest Tor, to ogólnie na tym się kończy, prawda? Okej, to jest ruch Tora na przykład. Bo dalej nie ma, technicznie dywagacje są oczywiście na tym, jak na ile się da to zrobić. Jak musiałaby być poważna sprawa, żeby ktoś zaprzągł takie pieniądze, może tak
no to trzeba
uwolniając.
Było po nitce do kłębka wrócić.
Tak, ale tam też
źródło.
Podobno się niedużo nic się nie loguje tam, bo tam jest to kilka razy szyfrowane w różnych miejscach, bez zapisywania tego wszystkiego. Ten trasy są bardzo pozamykane, tam musi być przynajmniej kilka węzłów Tora po drodze, to nie jest tak, że przez jeden cię puszczą. Także ten ruch jest bardzo, bardzo trudny do namierzenia, przynajmniej z perspektywy czasu, bo oczywiście można próbować gdzieś tam. Podejrzewam tak, że można próbować się gdzieś tam aktywnie śledzić kogoś, kto cały czas tego Tora korzysta, ale jeżeli ktoś skorzystał, żeby coś zrobić, to wrócenie do niego to już będzie trudna sprawa raczej.
No minus jest taki, że bardzo wolno to działa najczęściej. Więc
no jest tak.
Przeglądanie stron przez Tora to jest masakra.
Ogólnie
nie polecamy. Tak. Już lepiej wyłączyć sobie ciastka i tak używać.
Znaczy no zależy, co chcemy, tak jak powiedziałeś, jeżeli chcemy mieć inny adres IP, no to wielu alternatyw. Znaczy alternatywy są, prawda, bo tylko, że technicznie trzeba troszeczkę więcej wiedzieć, jak zrobić tak, żeby można było wejść z jednego adresu IP, który jest w jakimś innym kraju na przykład, ale to tylko ci daje to, że jesteś z innego adresu IP, ale jeżeli chcesz na przykład zostać anonimowy, no i to jest pytanie po co, tak, ale jeżeli chcesz zostać anonimowy, bo jesteś Chińczykiem na przykład, to no tu nie chodzi tylko o to, żebyś miał inny adres IP, ale chodzi o to, żeby po tym adresie IP nie można było do ciebie dotrzeć, prawda, bo możesz sobie kupić gdzieś hosting, prawda, w Stanach i przez ten hosting się tam, prawda, wchodzić na strony, już abstrahując od technikaliów, ale możesz.
Właśnie, tutaj się wtrącę, bo to będzie chyba bardzo dobry pomysł na to, jak skończyć dzisiejszy odcinek. Zdradźmy, co zrobić, żeby obejrzeć film na Hulu albo dostać się do zasobów Netflixa.
Znaczy, no nie podaliśmy tego przykładu wcześniej, ale to jest jeden z takich, gdzie adres IP, gdzie możemy chcieć zmienić adres IP. Teraz problem jest też taki jakby etyczno-moralny z tych kategorii, bo z jednej strony to jest nielegalne nadal, prawda? Przecież to jest, bo tutaj są firmy wielkie, producenci i ci, którzy trzymają pieczę nad tym kontentem, chcą nam podzielić internet na lepszy i gorszy i tak dalej, prawda? Na różny. Dzieje się to na serwisach różnych z filmami, tak, na YouTubie, ale właśnie część serwisów jest dostępna tylko w danych krajach. No więc jak wejdziemy sobie na stronę Netflixa czy innych takich serwisów w Stanach, to nam powiedzą, że sorry, ale nie możecie oglądać tego kontentu, bo on jest tylko dla ludzi od nas. Można to oczywiście obejść, co śmieszne też jest do końca, bo tak naprawdę ciężko, ja do końca nie wiem, komu zależy na tym, żeby tych ludzi wycinać. Na pewno nie Netflixowi, tak, no bo to jest ich biznes na tym, żeby tracić klientów.
Nie, no wiadomo komu.
Właścicielom, tak.
Majorsom.
Tych praw, tak, chociaż też do końca jest to dla mnie nie do końca zrozumiałe, ale ja nie znam tych relacji, jakie oni mają między sobą gdzieś tam w różnych krajach i tak dalej, dlaczego takie to jest dziwne, ale jest. Tak. Natomiast Netflix sam w sobie raczej no, wolałby, chciałby, żeby ci ludzie z Polski i korzystali z niego na potęgę, bo będą płacić miesięczny abonament, no ale nie może do końca tak, stara się robić to tak prawdopodobnie, żeby zadowolić jednych i drugich, prawda, czyli nie może tak się otworzyć strasznie na świat i po prostu rozkładać ręce i powiedzieć, no przecież okłamał mnie w formularzu, powiedział, że jest ze Stanów, prawda, bo oni zabiorą im ten content, tak? Ja tak to rozumiem, że oni muszą im pokazywać, że technicznie podejmują takie kroki, żeby zrobić wszystko, co się da, Ty najwyżej wiadomo, tam te 3 tolerowalne procent, 5% ludzi będzie przechodzić przez tę siatkę, ale to jest dla nich okej, prawda? No i są w internecie wręcz usługi, które pozycjonują się pod dokładnie takie zastosowania, czyli można sobie kupić dostęp, oprócz tego, że musisz płacić abonament za te serwisy filmowe, bo to głównie chodzi o muzykę, filmy, prawda, content, to żeby zamiast płacenia oprócz płacenia tego abonamentu, musisz zapłacić jeszcze komuś za to, żeby ci doprowadził do tego contentu, do Stanów, tak? Także tutaj nie ma jakiejś tam specjalnej filozofii. Najbanalniejszym rozwiązaniem, jakie ja widziałem osobiście, to jest taka usługa, która polega na tym, że, znaczy technicznie może jej konfiguracja polega na tym, że zmienia się tam tylko jeden numerek w konfiguracji komputera, tak, a mianowicie jest adres serwera DNS, zmieniamy i to wszystko, co musimy zrobić, żeby nam działał Netflix, żeby nam działało Hulu i tak dalej. Tak. Jak wcześniej było masa tego typu rozwiązań, że tam jakieś VPN-y się instalowało, większość ludzi nie potrafiła ogarnąć tego technicznie w ogóle, mimo najszczęszych chęci tych dostawców, to pomijając, że gdzieś na komputerach może się dało zainstalować, ale już nasze PlayStation w domu, prawda, które ma świetny odtwarzacz do aplikacji Netflixa na przykład, że można było sobie oglądać filmy, no już niestety tutaj z instalacją jakichś VPN-ów na tych PlayStation najczęściej gdzieś tam polegało po drodze, a jakieś tam konfiguranie w domu sieci dla ludzkich ludzi to jest już po prostu jakaś totalna abstrakcja. O tyle tutaj to po prostu wystarczy zmienić adres serwera DNS na tym PlayStation, wpisać jeden konkretny i mamy pełen dostęp, prawda?
Dla tych, co troszeczkę więcej wiedzą w temacie, to jeszcze może powiemy, bo my też na pierwszy rzut oka to bardzo dziwne.
Znaczy, brzmi
było,
tak? Absurdalnie,
jak
prawda?
Jest,
jak ktoś,
DNS coś zmienia,
ktoś może nas słuchać technicznie, powiedzieć, no przecież się kompletnie nie znacie, góry, tak? Co mówicie, to, tak? Że to spodem, nie na tym polega, tak? No.
Pod spodem oczywiście jest jakieś proxy, czy tam jakiś VPN i zmiana DNS-a powoduje to, że dostajemy zupełnie inny adres IP. Nasz ruch wchodzi na jakiś przygotowany...
Znaczy dostajemy inny adres IP Netflixa. Jakby,
Netflixa, tak. No nie, to powiedziałem. Nasz ruch wchodzi na ten przygotowany przez dostawcę tego właśnie DNS-a jakiś tam węzeł gdzieś w sieci, w internecie jakiś serwer, który...
W Stanach, który to jest ważne.
W Stanach stoi, który ma odpowiednie IP i który nas proksuje po prostu do tego Netflixa, więc to dokładnie robią to, co można by było sobie zrobić ręcznie. No tylko jest to miliard razy prostsze. Tak,
genialnie obeszli po prostu cały ten bagaż niepotrzebny, badziewia, instalacji jakichś oprogramowania, VPN-ów i tak dalej. Chcemy mieć w iPadzie Netflixa, czy w iPhone'ie, czy ogólnie w telefonie, tablecie, to tutaj też nie musimy nic robić, wpisujemy inny DNS. Jeżeli będziemy chodzić po Google'ach czy po wirtualnej Polsce, to dostajemy z tego DNS-u normalne adresy, ale jak będziemy chcieli Netflixa, to dostaniemy nie Netflixa adresację, tylko jakiegoś tam innego serweru i będziemy przeproksowani i będzie to działało, tak? No i jakiś tam abonamencik, 4 dolce tam, prawda, miesięcznie. I jakoś ta usługa nadal działa, od dawna działa, jakoś Netflix jej ciągle nie wyciął. Nie wiem, czy oni tam walczą z Netflixem, ale Netflix z nimi, czy oni tam też na przykład robią cuda codziennie, zmieniają adresy, hostingi przenoszą z jednych center do innych, czy jakiś Bóg wie, co jakieś inne cuda robią, czy po prostu nikogo to nie interesuje na tą sprawę, bo naprawdę jakiś tam promil użytkowników internetu z tego korzysta. I sytuacja jest, powiedzmy, opanowana na tyle, no ile...
Podsumujmy dzisiejszy odcinek, czyli odcinek, który mówił o anonimowości w sieci i o śledzeniu głównie i o tym potem, jak się od tego śledzenia uwolnić. Mamy nadzieję, że przedstawione dzisiaj informacje były dla Was ciekawe. Obiecujemy, że następny odcinek będzie już mniej internetowy, bo mieliśmy taką serię trzech wydań dekompresora, które mówiły stricte o sprawach związanych z siecią, z internetem i z obecnością w tym medium. Następny odcinek nie będzie internetowy. Nie zdradzimy jeszcze o czym, ale będzie ciekawy.
Bo nie wiemy.
Wiemy dokładnie, także...
No dobrze, bo ja nie wiem.
Za dzisiejszy odcinek serdecznie dziękujemy. Zapraszam na następny.